Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 10 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w dzisiejszych komentarzach biorą udział profesor Krzysztof Kornacki, historyk, filmoznawca, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I dr Andrzej Szabaciuk, politolog, specjalista od stosunków międzynarodowych i wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Panowie, zacznę od bardzo ważnych słów, które wczoraj w Warszawie były wypowiedziane. Stanęliśmy przed fundamentalnym pytaniem, czy będziemy bronić naszych fundamentalnych wartości, czy będziemy bronić suwerenności, wolności, demokracji. Znamy już odpowiedź, staniemy za tymi wartościami. To powiedział wczoraj Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jak panowie tę wizytę oceniacie? Jak te słowa, jak w ogóle wiele słów, które było wypowiedzianych, odbieracie? Doktor Andrzej Szabaciuk.
Ja myślę, że przede wszystkim nie tyle słowa są ważne, co gesty. I ten gest, czyli wyjazd na Ukrainę i także przyjazd do Polski pokazuje, że Ameryka ma zamiar kontynuować wspieranie Ukrainy. I co więcej, ona będzie też mobilizowała inne państwa demokratyczne do kontynuowania tego wsparcia. Ja myślę, że to bardzo zabolało Władimira Putina i ogólnie elity rosyjskie, bo szczególnie wyjazd na Ukrainę, bo oni się tego po prostu nie spodziewali. Rosja liczy, że Zachód będzie jednak stopniowo zmniejszał pomoc Ukrainie, ponieważ jest ona bardzo kosztowna, to nie mamy co do tego żadnych złudzeń. Więc w sumie tak na dobrą sprawę prezydent Joe Biden nie powiedział niczego nowego. On tylko potwierdził, że nasze działania wobec Rosji będą takie, jakie były wcześniej, mimo tego, że upłynął już rok przecież praktycznie prawie od wybuchu wojny. I tak naprawdę Rosji nie udało się wiele zwojować w tej wojnie, czyli Rosja tak naprawdę ponosi ogromne straty, a korzyści, jakie miała osiągnąć z tej wojny, czy jakieś cele strategiczne, one są dalekie do zrealizowania i co więcej, w tym momencie chyba nie ma szans, aby w konwencjonalnym starciu Rosja wygrała tę wojnę, więc takie zapewnienie prezydenta największej demokracji świata jest moim zdaniem też w pewnym sensie nie tylko symbolem, ale ostrzeżeniem skierowanym wobec Władimira Putina, że kontynuowanie wojny nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i będzie dla Rosji katastrofą.
Profesor Krzysztof Kornacki, jeszcze dopowiem, że tam też padły takie słowa: Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, zadeklarował amerykański przywódca.
Ja może będę adwokatem diabła, nie dlatego, że nie zgadzam się z tym, co powiedział pan doktor, czy jestem przekonany do tego, co teraz powiem, ale żeby troszkę spróbować może poszerzyć te rozważania, bo z jednej strony oczywiście jest ten aspekt moralny, o którym wspomnieliśmy i z tej perspektywy patrząc, to oczywiście można powiedzieć, że Polska, godnie, prawda, się zachowuje. Ci, którzy narzekali na to, że Polska nie jest doceniana w tych swoich działaniach, prawda, proeuropejskich, dostali właśnie taki wyraźny komunikat, który dowartościował, prawda, Polskę jako jeden z najważniejszych elementów tej układanki, prawda, to co do tego nie ma wątpliwości. Biden przyjechał, powiedział miłe dla Polaków słowa i to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o taką realną politykę, taką prawdziwą politykę, to ja myślę, że nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy dla mnie. Mianowicie nie wiemy, co powiedział Biden Zeleńskiemu, tak, Zeleńskiemu. Rozmawiał z nim przez kilka godzin. I teraz, jeśli rzeczywiście jest tak, że wspierał go mocno w tym, żeby trwał w tej wojnie, żeby stawiał opór, tak, to ja się zastanawiam, czy dla Polski jest to lepiej, czy gorzej, tak, żeby ta wojna trwała długo, dużo dłużej. Wiadomo, że Ameryka rozgrywa swoje własne interesy, tak? Ameryka tu w Europie chce w jakiś sposób per procura prowadzić wojnę z Ukrainą, z Rosją, tak? Bo to jakoś wiąże przecież siły Rosji, dzięki temu może się poświęcić pewnie, czy uwagę poświęcić na inny teatr blisko, dalekowschodni. I nie wiem, czy to dobrze, że ta wojna będzie tak długo trwała. Ja abstrahuję od tego, kto powinien wygrać i tak dalej, to dobrze, że będzie ona tak długo trwała, bo ona będzie się cały czas tliła, będzie cały czas zagrożeniem jednak tutaj dla nas, dla Europy, a Amerykanom, tak sądzę, jest to na rękę, więc przyjechał tutaj po to, żeby właśnie wesprzeć tą swoją własną politykę, bo nie czarujmy się, Ameryka prowadzi swoją własną globalną politykę, przecież bardzo szybko dokonała tego resetu z Niemiec, prawda, na Polskę i stawiam po prostu pytanie, nie? Czy to rzeczywiście jest dobrze, tym bardziej, że we wczorajszym przemówieniu rzeczywiście Biden nie powiedział nic nowego, ale też nie powiedział, że na przykład pojawią się w Polsce stałe bazy, tak? To już byłoby jakaś deklaracja.
Tymczasem... Ale oczekiwania pewnie, że Biden w tym momencie przy Zamku Królewskim odpowie bardzo konkretnie, jakie ma plany, jak no, wiadomo było, że tego nie powie. Ale z drugiej strony no, jest wiele pytań, które sobie zadajemy, ale powiedział na przykład takie słowa, myślę, że one też są pewnym otwarciem. Świat jest w kluczowym momencie. Dzisiejsze decyzje będą decydowały o przyszłości świata na wiele dziesiątków lat. To powiedział dr Andrzej Szabaciuk.
To prawda. Ja myślę, że tutaj też pytanie jest takie, jaka jest alternatywa dla wspierania Ukrainy, bo jeżeli nie będziemy wspierali Ukrainy, ta wojna też się nie zakończy szybko, ponieważ zarówno Rosja, jak i Ukraina no, nie chce w tym momencie siąść do stołu negocjacyjnego. Dla Ukrainy to będzie oznaczało po prostu koniec jej państwowości, bo Władimir Putin nawet w swoim wczorajszym wystąpieniu odmówił Ukrainie jako o ziemiach, które są ziemiami de facto rosyjskimi. On nie mówi o Ukrainie jako o państwie. Mówił, że Ukraina jest projektem antyrosyjskim, ale wprost sugerował, że to jest obszar rosyjski, a nie Ukraina, jakieś niepodległe państwo. Więc jeżeli nie będziemy wspierali Ukrainy, to tak naprawdę Ukraina prędzej czy później zamieni się w państwo upadłe. I pytanie jest takie, czy 40-milionowe państwo upadłe przy granicach Unii Europejskiej to jest dobre rozwiązanie, czy nie? No ja myślę, że to jest katastrofalne rozwiązanie, bo do tej pory tego typu państwa były jednak daleko od nas i uchodźcy, broń i inne zagrożenia, które się wiązały z taką destabilizacją określonego regionu, one docierały do nas, ale jednak w znacznie mniejszej skali i były po prostu odległe. Gdyby Ukraina zamieniła się w takie państwo zdestabilizowane przez Rosję, a skutki z punktu widzenia przede wszystkim Unii Europejskiej, one byłyby katastrofalne. Więc ja myślę, że mimo wszystko w naszym interesie jest w tym momencie wspieranie Ukrainy, bo widzimy, że Władimir Putin nie odpuści. On nie ma zamiaru zmieniać swojej polityki, nie ma zamiaru zmieniać swojej strategii. On też chyba sam nie widzi żadnej innej możliwości na zakończenie tej wojny, jak zwycięstwo Rosji. A problem polega na tym, że Rosja nie jest w stanie w tym momencie tego osiągnąć w sposób konwencjonalny. Więc no... Tego się najbardziej boję. Jak ona będzie starała się wygrać tę wojnę, czy sposób... nie sięgnie po jakiś inny arsenał.
Którego... No właśnie, w sposób konwencjonalny nie jest w stanie wygrać, ale jednocześnie wczoraj padały takie mocne słowa, świat nie odwróci wzroku od Ukrainy. Kiedy Rosja dokonała inwazji, była to próba dla Ukrainy, całego świata, także NATO i USA. Czy będziemy zjednoczeni, czy będziemy silni, czy jednak nie? Odpowiedź jest prosta. Stoimy silni i zjednoczeni. Świat nie odwróci się od Ukrainy. To mówił wczoraj Joe Biden.
Jasne, ale jeśli pozwolicie panowie, pójdę tym tropem polemicznym, jak mówię, nie dlatego, że do końca w to wierzę, ale żeby to poszerzyć. No właśnie, pytanie jest takie, rzeczywiście, czy gdyby się ten konflikt przerodził w konflikt jądrowy, tak, na przykład taktyczną broń jądrową, tak, to pytanie, czy NATO, a konkretnie Stany Zjednoczone, rzeczywiście odpowiedzą w sposób adekwatny, tak, to po pierwsze, czy rzeczywiście odpowiedzą w sposób adekwatny, po drugie, nawet jeśli odpowiedzą w sposób adekwatny, no to brzydko mówiąc, może to nie jest dobre określenie, mleko się już rozleje, to znaczy będą ofiary, tak, po naszej stronie. Mówimy o tym, że dyktator Putin jest nieprzewidywalny. Skoro jest nieprzewidywalny i będzie przyparty do muru, a przecież taka teraz retoryka w gruncie rzeczy tam w Moskwie dominuje, to znaczy, że USA zaangażowało się de facto w tę wojnę, prawda? I że teraz niedługo będzie pewnie kolejna wojna ojczyźniana. To jeśli tak jest i jeśli jest dyktatorem i trochę nieprzewidywalnym, o czym powiedział też pan doktor, to ja nie mogę wykluczyć takiej sytuacji, w której rzeczywiście będzie chciał użyć nie wiem, taktycznej broni jądrowej, albo nawet wojsk konwencjonalnych i zaatakować Polskę, bo dlaczego, jakby dlaczego nie? I tu się pojawia pytanie, czy my rzeczywiście musimy myśleć w sposób taki zero-jedynkowy, to znaczy, że ta wojna 1000 ponad kilometrów stąd jest także naszą wojną. Ona jest naszą wojną i oczywiście nie chcemy, żeby Ukraina była państwem upadłym, ale od wojny 1000 kilometrów stąd i od walki Ukraińców z Rosjanami do państwa upadłego, czyli Ukrainy jako państwo upadłe, jest jeszcze chyba długa droga, prawda? W związku z tym może trzeba myśleć bardziej realnie i wieloetapowo, a my myślimy chyba trochę zero-jedynkowo. Ta wojna jest także naszą wojną. Otóż powiem, częściowo tak, częściowo nie.
Ale też padały takie słowa i to też jest ciekawe, bo to było zwrot w stronę Rosjan. Joe Biden powiedział, nasi sojusznicy nie są waszymi wrogami. Dzisiaj raz jeszcze przemawiam do Rosjan, tak powiedział. Stany Zjednoczone i narody Europy nie mają zamiaru zagrabić Rosji.
Jak to tylko my, słowa. To
no właśnie, czy to są tylko słowa, ale no, bo pytanie jest tak, jak docierać do społeczeństwa rosyjskiego? Już nie mówię o dotarciu do Putina, ale do społeczeństwa rosyjskiego. Czy to w ogóle jest jakaś metoda?
Dla Rosjan nie ma to znaczenia, to co powiedział Biden. Ma to znaczenie dla Putina i dla jego świty. Natomiast dla Rosjan myślę, że nie. Próbuje przekonać wroga, tak, że ma dobre intencje. No dobrze, że to jest... Nie może być skuteczny.
A doktor Andrzej Szabaciuk, czy ma jakąś inną tezę może? Może inaczej na to patrzy?
Znaczy ja myślę, że dla Władimira Putina ważne jest to, aby tej agresji nazywać wojną. I on też się obawia tego, że jak to się przekształci w wojnę, w oficjalnej narracji, propagandzie, to też poparcie dla tych działań będzie znacznie mniejsze, bo jednak na obszarze poradzieckim słowo wojna, ono kojarzy się z określonymi wydarzeniami, wiemy dobrze, z tak zwaną Wielką Wojną Ojczyźnianą. Ona jest z jednej strony w tej narracji wygląda z wielkim zwycięstwem, ale też wielką tragedią, bo przepraszam, miliony ofiar. Ja myślę, że jednak Władimir Putin nie chce eskalacji mimo wszystko i szuka możliwości zmuszenia Ukrainy przede wszystkim do ustępstw i póki co to się mu nie udaje. Ale myślę też, że jeżeli chodzi o wojnę nuklearną, jest pewien taki element, o którym warto wspomnieć, czyli to, że Zachód, tak sugerują sami Rosjanie, wysłał określony sygnał tajnymi kanałami do ośrodka decyzyjnego na Kremlu, że jeżeli dojdzie do ataku nuklearnego, to Rosja będzie musiała zapłacić bardzo wysoką cenę za to. Między innymi nieoficjalnie o tym mówią Rosjanie, że będzie wykluczona z ONZ-u, że zostanie zniszczona przez Zachód flota czarnomorska, że Zachód zdecyduje się na atak konwencjonalny na siły rosyjskie na Ukrainie. Nie wiadomo, czy to jest prawda, ale tak twierdzą sami Rosjanie, że takie sygnały trafiły do Kremla.
Profesor Krzysztof Kornacki, za chwilę jeszcze panu oddam głos, ale profesor Krzysztof Kornacki chciałby...
A propos tej jego nieoficjalności, ma pan rację rzeczywiście, że nie wiemy tak na dobrą sprawę, co w kanałach dyplomatycznych brzmi. I wrócę do tej rozmowy, od tego zacząłem, do rozmowy Bidena z Zełenskim. Jeśli rzeczywiście jest tak, że on wspiera Ukrainę i chce, żeby ten konflikt się dalej toczył, to tak jak powiedziałem, nie wiem, czy to dobrze. Natomiast jeśli te rozmowy dotyczyły czego innego, tak na dobrą sprawę wzmacniania pozycji negocjacyjnej Zełenskiego. Pojechałem tam po to, żeby pokazać, że jesteśmy za Ukrainą i że będziemy walczyć do końca, ale jednocześnie namawiałem do tego, żeby rozważył jakąś opcję rozejmu, prawda, bo tak też mogło być, no to bym odbierał jako pozytywny, tak, że jednak chcemy zakończenia konfliktu, ale udajemy, że nie.
Panowie, jeszcze tak po 30 sekund na podsumowanie. Czy zmienia się rzeczywiście geopolityka Europy? Ukraina będzie od teraz częścią Zachodu. Tak mówił w tych dniach również Witold Waszczykowski, eurodeputowany. Ale też są takie głosy, że ta geopolityka Europy rzeczywiście się zmienia. Na jaką się zmienia? Doktor Andrzej Szabaciuk.
Myślę, że przede wszystkim mimo wszystko jednak... Stany Zjednoczone, bo to jednak USA najbardziej pro, aby wspierać Ukrainę, ma świadomość jednej rzeczy, że Ukraina nie skapituluje przed Rosją i Zełenski też nie ma wyboru, dodajmy, bo pamiętajmy, co się stało z Petrem Poroszenko, który poszedł na negocjacje z Władimirem Putinem. On jest politycznie skończony. Ja myślę, że gdyby na takie negocjacje po Buczy i po innych wydarzeniach decydował się Zełenski, to nie tylko będzie skończony politycznie, ale myślę, że jego życie jest zagrożone na Ukrainie, ponieważ jego przeciwnicy mu tego nie darują. Nienawiść do Rosji jest tak ogromna, że żadne rozmowy nie wchodzą w grę w tym momencie.
Profesor Kornacki jeszcze...
Geopolityka na pewno się zmieniła, to co do tego nie ma wątpliwości. I to na poziomie tutaj powiedzmy bardziej lokalnym, choć to nie kojarzy się z geopolityką, ale na poziomie lokalnym przesunęło się na wschód, prawda? Te interesy amerykańskie, przesunęły się na wschód, interesy NATO przesunęły się na wschód i wzmacnia się flanka wschodnia. Natomiast patrząc w skali skali całego świata, no to jest to rozgrywka pomiędzy dużymi misiami, dużymi graczami, jakimi są Stany i Chiny.
Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Wizyta cały czas trwa, także będziemy ją komentować. A teraz jeszcze na koniec chciałbym z panami dwa słowa na temat City 40 Cities. Przepraszam, nie Cities. Już mi się to wszystko miesza, bo tych wszystkich takich nazw, które teraz wchodzą, próbują zmienić nasze życie, jest tak dużo. Jak panowie w ogóle do tego tematu podchodzicie? Warszawa, zmienia się na naszych oczach, można powiedzieć. Miasta pięknieją, ale drogi coraz węższe, samochody coraz wolniej muszą jeździć, albo w ogóle za chwilę przestaną jeździć. Elektryki będą tylko, pachołki, zwężenia, utrudnienia w ruchu, a wszystko chodzi o to, żebyśmy żyli zdrowiej. Panie profesorze,
ja składam deklarację. Jak zobaczę, że zdecydowana większość urzędników jeździ na hulajnogach elektrycznych, bo nie samochodami elektrycznymi, no bo te, jak wiadomo, są bardzo tanie, mówię z przekąsem, to też przesiądę się na hulajnogę elektryczną. A dopóki widzę, że jeżdżą samochodami, prawda, no to odbieram to jako bardziej... No,
ale mówi pan o włodarzach miast, które wprowadzają te zasady.
No tak, mówię o włodarzach.
A jak to jest w Lublinie? Może w Lublinie jest lepiej, panie doktorze?
No myślę, że tutaj większych zmian nie ma. Ja myślę, że to nie tylko problem hulajnóg, ale prywatnych samolotów. Jak osoby, które forsują takie rozwiązania, sprzedadzą swoje prywatne samoloty.
Dokładnie.
I przestaną chodzić do ekskluzywnych restauracji i jeść owoce morza i inne frykasy, no to wtedy może uwierzę, że faktycznie jest to jakaś zmiana. No, póki co takich rzeczy nie widać.
Jarosław Sellin powiedział, wreszcie mamy program Platformy Obywatelskiej, to Korea Północna Plus. Jak myślicie, to mocne słowa, które padły. Ale tak sobie myślę, oczywiście trochę żartem, ale trochę serio, bo to my sobie żartujemy, ale równolegle działania idą.
Marsz przez instytucje, stara strategia.
Czyli, bo coś o salami.
Odcinanie salami, tak? Po kolei, czy metoda żaby gotowanej, prawda? W pewnym momencie nie wie, że już jest gotowane.
Ale możemy się jakoś przeciwstawiać temu, panowie, panie doktorze?
No myślę, że jest bardzo trudno, ponieważ jest to taki kierunek, który szczególnie w Unii Europejskiej, wydajmy, że tak naprawdę kluczowym wyzwaniem, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to są Chiny. Dopóki nie zmusimy Chin do redukcji emisji CO2, tak naprawdę nic się nie zmieni.
A tutaj... tam chyba oni wcale nie chcą zmienić, prawda? Zredukować tam tej emisji.
No właśnie, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. Te państwa najbardziej zatruwały planetę. To wszyscy o tym dobrze wiedzą, tak?
A wszystkim zależy na tym, żeby się dobrze nam żyło. Panowie, no niestety czas się skończył. Profesor Krzysztof Kornacki, Uniwersytet Gdański, historyk, dziękuję bardzo.
Dziękuję mi ogólnie.
I doktor Andrzej Szabaciuk, politolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się nisko.
Andrzej Urbański, Katarzyna Piekło realizowała komentarze dzisiejsze. Dobrego dnia.